Cześć, z tej strony Michał Winiarczyk. Na co dzień sporo piszę o sporcie, rozmawiając z czołowymi atletami, a także relacjonując najważniejsze imprezy. W ramach Michał Winiarczyk Podcast spotykam się z postaciami, które mogą, lecz nie muszą mieć dużych związków ze sportem. Każdy człowiek to oddzielna historia pełna wzlotów i upadków, z której da się wyciągnąć ciekawe lekcje. Zapraszam do śledzenia podcastu, a także moich profili w mediach społecznościowych. Gościem kolejnego odcinka jest siatkarka, której zainteresowania wykraczają daleko poza wolej. Aleksandra Gryka późno wzięła się za sport, w którym dziś odnosi wielkie sukcesy. Przez Piaseczno i Legionowo wylądowała najpierw w Kalifornii, by teraz rywalizować na krajowych boiskach jako mistrzyni Polski. Środkowa reprezentacji to także wielka fanka gry na instrumentach, a także fotografii i kinematografii, więc można spodziewać się wielu opowieści ze świata sztuki. Zapraszam do odsłuchania. Cześć Ola, miło mi Cię gościć w moim podcaście. Dziękuję, że znalazłeś czas na spotkanie. Jako, że funkcjonujemy trochę w podobnym środowisku, mamy wspólnych znajomych ze świata siatkówki i zagarnąłem opinii tu i tam, podstawowe pierwsze pytanie, które mi przychodzi na myśl, gdy mam z Tobą rozmawiać, jest: co Ola Gryka robi w siatkówce?
Staram się blokować. Chciałam powiedzieć blokuję, ale... Staram się blokować, uczę się blokować. No tak to kurczę, no. Zarabiam pieniądze, rozwijam się, podróżuję. I tak na razie, no. Na razie to tyle.
Bo zadałem to pytanie, bo w ogóle ta siatkówka jakoś mi, no, nie pasuje mi do tego opisu ciebie, który słyszę, opisu ciebie, który dostałem, przygotowując się do rozmowy. Bo jednak jest w tym wiele jakiejś takiej sztuki w twoim życiu, a ta siatkówka mi się wydaje właśnie taka jakaś inna, w ogóle coś, co nie pasuje teoretycznie do ciebie, gdy cię lepiej poznałem.
Aha. Nie no, sport absolutnie pasuje do mnie. Ja od zawsze uprawiałam bardzo dużo sportu i zawsze sprawiało mi to mega frajdę. Także z tym sportem też moje życie było związane bardzo długo. No, zawsze, no to jest część mojego charakteru. Ale tak, sztuka jest taką drugą częścią mojego życia i tworzenie i jakieś takie kreatywne wycieczki i podróże dla mnie to jest rozwijające po prostu. Ja się dobrze w tym czuję i to jest mój czas na spędzanie trochę wolnego czasu poza siatkówką.
Czy to nie jest tak, że jeden świat jest trochę ucieczką od drugiego?
Kurczę, nie nazwałabym tego ucieczką, bo ja nie uciekam w... Nigdy te części mnie nie przestają być mną, więc nie można powiedzieć, że ja uciekam od nich w jakiś sposób, bo nie chcę tego robić. Chcę, żeby one były zawsze ze mną, a jest to jakiś rodzaj kompromisu i współistnienia bardziej. I jak jedna część zyskuje troszkę więcej uwagi i jest na pierwszym planie, no to druga sobie schodzi na drugi i one tak tańczą ze sobą.
A co one mają wspólnego ze sobą? Jakie takie cechy widzisz, które łączą je?
Sport i sztuka?
Tak.
No szczerze powiem, już trochę w tym siedzę i jest bardzo mało.
To słucham. Mało. Słucham. Co może mieć... Co możesz wziąć do sportu ze sztuki i co możesz do sztuki wziąć ze sportu?
Myślę, że łączącym czynnikiem mogą być emocje i to, że obie te dziedziny dostarczają mi mocnych wrażeń i gdzieś może uczę się, może jest takie koło, które jakby te emocje z siatkówki i te wspaniałe i też te trudniejsze gdzieś są pożywką dla sztuki i że jakby tam wyzwalam trochę tej energii, a potem znowu czerpię, znowu wyzwalam i tak takie koło się zamyka. Ale szczerze, no to jest trudne pytanie, bo to już tak możemy gadać bardzo jakby abstrakcyjnie o tym, bo tak naprawdę jakby ja nie znajduję aż takich podobieństw. Wydaje mi się, że to są dwie bardzo różne dziedziny.
Dzisiaj, jeżeli miałabyś zhierarchizować, to fotografia jest nad czy pod muzyką?
Pod.
Pod. Czyli pod. Nadal muzyka jest numer jeden?
Nie, muza jest zawsze na topie. Zawsze na piedestale.
Zdarza ci się jeszcze grać na czymś?
No tak. Tam mam taki kawałek.
Tak, widzę. Studio.
Kawałka. Studio. Nie no, gram i słucham muzy i coś tam sobie śpiewam. No tak. No i, ale to też nie jest aż takie, żeby nazwać się muzykiem. To jest takie po prostu brzdąkanie i pasja.
Poza tym, jakie byś jeszcze hobby wskazała?
Jaram się tematem świadomości i percepcji i tego, jak nasze mózgi działają, więc to jest takie hobby numer 3. A do tego bardzo lubię gotować. Właśnie ostatnio miałyśmy z dziewczynami z drużyny kolację. Zrobiłam taką fajną tartę z dynią i chyba im smakowało, bo poszło takie dobre pół, więc wydaje mi się, że było spoko. Nie wiem, no tak po wszystkiego po trochu staram się próbować, żeby skorzystać jak najwięcej.
Z tego co wiem, to chyba w LKS-ie macie jakąś taką chyba manię tej kulinarii, bo wiem o tym, że Ale ma taki zwyczaj, że zaprasza zawsze MVP meczu na kolację, którą robi, może zabrać MVP jedną osobę towarzyszącą.
Tak, tak, tak było w zeszłym sezonie rzeczywiście. No i zobaczymy, jak będzie w tym. Myślę, że w zeszłym to zdało egzamin, bo to też mega spajało. Jakby była okazja, żeby tak trochę prywatniej porozmawiać z trenerem i trener z zawodniczką i to fajną relację budowało, także no i ta carbonara trzeba przyznać jest topowa, naprawdę smaczna.
Po tylu latach znajomości cię trener Kiepi niejako zaskakuje?
Tak, tak. Każdy jest pełen niespodzianek i trener też zdarza mu się mnie tak zaskoczyć, ale w sumie to też się dobrze znamy i w treningu to pomaga, więc wiem czego się spodziewać, no ale te niespodzianki od czasu do czasu się pojawiają. Tak.
Zastanawiam się, bo z tego co się dowiedziałem, to zaczęłaś bardzo późno przygodę z siatkówką i zastanawiam się, czy ty jeszcze uważasz siebie za młodą zawodniczkę, czy już jesteś już taką może...
Genialne pytanie. To jest bardzo dobry temat w ogóle do rozkminy dla każdej zawodniczki. Kiedy jest ten moment przejścia z młodej zawodniczki w zawodniczkę doświadczoną? Myślę, że to jest trudne do ogarnięcia ogólnie. I też zespoły są różnie zbudowane i różnie ta krzywa wieku przebiega. I to, jak się człowiek odnajduje w tak skomplikowanej grupie, jest bardzo ciekawym tematem na rozkminki. I ja, jak to sobie porozkminiałam ostatnio, to no już jestem dużo bliżej, mam wrażenie, w mojej głowie tej bardziej doświadczonej zawodniczki. Już nie chcę, żeby o mnie myśleli, że jestem młoda, bo ja swoje już zrobiłam. No, zdobyłam złoty medal Mistrzostw Polski w zeszłym sezonie z całą drużyną, więc wszystkie zawodniczki, które były w tej ekipie, jak dla mnie, to są doświadczone zawodniczki. Więc u mnie ta skala już się przychyla na tą stronę.
Ale właśnie w LKS-ie z jednej strony masz na przykład Paulinę Maj, która jest starsza o trochę lat, nie chcę mówić ile, żeby jeszcze przeżyć, ale no z drugiej strony masz zawodniczki, które teraz na przykład dochodzą z juniorek, które są o 4, 5, 6 lat młodsze od ciebie. Właśnie, czy ty teraz widzisz, że już jest bliżej ci do Pauliny niż do tych młodszych?
Kurczę, jak tak mówimy typowo o tej mojej sytuacji, to tak, bo gdzieś też wpływa na to, że ja trzeci sezon gram już w tym systemie i po prostu rozumiem go bardzo dobrze i czuję go wewnętrznie, więc tutaj na pewno myślę, mam trochę zapasu i jakiejś ekspertyzy, a w zachowaniu takim boiskowym i w doświadczeniu, no to myślę, że Majkę ciężko ogólnie dogonić w tym. Ona jest tak doświadczoną zawodniczką, że mało kto tam dosięga. Ale myślę, że takie mecze jak mecze finałowe albo mecze Ligi Mistrzeń, no to takie punkciki do tego expa dodaje i gdzieś, no myślę, że jestem w połowie, tak? Tak jak ciężko to tak zdefiniować zero-jedynkowo.
A jak wspominasz przeskok siatkówki juniorskiej do seniorskiej? Co było najtrudniejsze dla ciebie?
Ten mój przeskok wydarzał się bardzo powoli. Bo ten pierwszy mój sezon w Legionowie, gdzie miałam zerwanego ACL-a, no to tam w ogóle jakby nie wiem za dużo co się działo, bo głównie siedziałam na rehabilitacji w drużynie dosłownie kilka ostatnich miesięcy, więc nawet tygodni, więc tak nie doświadczyłam tego wtedy. Potem od razu Stany i też tamta siatkówka, no to nie jest profesjonalna siatkówka, umówmy się, to jest uniwersytecka siatkówka i też podejście zupełnie inne. No i dopiero ten drugi sezon w Legii, ale już pierwszy taki po powrocie, to było tak na poważnie wejście w tą dorosłą siatkówkę. I to wspominam bardzo dobrze, bo tam też trafiłam na świetną ekipę dziewczyn, które mi bardzo pomogły, przeprowadziły mnie trochę przez to i bardzo umiliły to wejście. Więc to było bardzo przyjemne doświadczenie i tak płynnie mi się tam weszło po prostu.
Miałaś taką zawodniczkę z przeciwnej drużyny, która właśnie dała ci swoimi umiejętnościami do myślenia, że dzień dobry, witamy w profesjonalnej siatkówce?
Myślę, że było trochę takich zawodniczek w tym pierwszym sezonie, ale kurczę, nie pamiętam. Nie pamiętam, żebym miała taki klarowny moment, że o kurde, ale mi brakuje. Też tak staram się nie myśleć za często, bo to trochę deprymuje, a no nie wiem, nie było jakiegoś takiego jednego momentu, ani jednej takiej zawodniczki. Wiem, że na pewno mecz z Wakif Bankiem, który grałyśmy w zeszłym sezonie, pokazał mi, jak fajnie to wygląda na takim super wysokim poziomie. I to na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie i mimo, że przegrałyśmy te dwa mecze, to uważam, że to było jedno z fajniejszych meczy.
A co czyni dobrą środkową? Bo jak rozmawiałem rok temu z Luciano De Checo, czyli rozgrywającym, on mi powiedział, że kluczowe u rozgrywającego jest o to, żeby przechytrzyć przeciwnika. Najczęściej to chodzi właśnie o środkowego, który gdzieś tam go tam próbuje czytać. Że trzeba być zawsze o krok od rywala. Miał tutaj na znaczeniu głównie środkowych. A co czyni dobrą środkową? Czy to jest tylko o to, żeby umieć dobrze zablokować, czy coś jeszcze
no i to jest właśnie trzeba się nie dać. I trzeba wejść w głowę rozgrywającego i pomyśleć jak on i wyprzedzić jego myśli. To jest ciekawa zabawa na środku i to też, no tu się, mimo że to jest sport zespołowy, to się tworzy taka indywidualna rywalizacja pomiędzy pozycjami. Ja bym jeszcze powiedziała, że szybkość, mimo wszystko środki muszą być szybkie, bo szczególnie jakby z tym jak teraz ta siatkówka w jaką stronę idzie i jak bardzo przyspiesza, no to ta zwinność i szybkość jest kluczowa jak dla mnie. Jeszcze przy okazji rozkminiania wszystkiego, gdzie to są ułamki sekund, no to już reakcje muszą być turbo szybkie.
Właśnie podjęłaś ciekawy wątek tej ewolucji siatkówki, bo też się zgodzę z tym, że teraz siatkówka, szczególnie siatkówka kobiet, bo jakby siatkówka męska już od dawna jest szybka, silna. Widzimy to po tym właśnie, że te akcje są bardzo, bardzo krótkie. Ale teraz ten trend przechodzi też do siatki kobiet. Że też te akcje są teraz coraz krótsze. Coraz więcej do takie większą bronią są warunki fizyczne. No i na przykład widzimy też takie zawodniczki pokroju Bośkowicz, Vargas, Egonu, Herbots, takie jedne zawodniczki, które właśnie mają, no jak na warunki światowe, no bardzo świetne warunki, świetne umiejętności, które gdzieś tam holują tę grę drużyny, jak na przykład w Holandii Nimir. Co jeszcze zauważysz, jeżeli chodzi o taką ewolucję siatkówki, nie wiem, od czasów ty oglądałaś ją jako dziecko nastolatka do czasów, gdy teraz grasz i masz okazję mierzyć się na najwyższym
poziomie. Właśnie nie oglądałam, wiesz, ciężko mi porównać, bo ja w siatkówkę weszłam na poważnie dopiero jak zaczęłam grać. Więc ciężko mi jest powiedzieć coś o tym, jak wyglądała siatkówka wcześniej, ale to, co wspomniałeś o tym, że są pojedynczy zawodnicy, którzy prowadzą grę, okej, zgodzę się, że tak jest, ale nie w tych topowych zespołach. Bo mimo wszystko jedna osoba, jak ciągnie całą grę, to po pierwsze jest to średnio przyjemne dla oka, a po drugie uważam, że to jest sport zespołowy i żeby to miało sens, no to każdy dokłada swoją cegiełkę i jak to jest tak rozplanowane, że jest mniej więcej porówno albo że ta gra jest po prostu skomplikowana, mi się bardziej podoba skomplikowana gra. I tutaj się zgodzę z tym, że to jakby... Albo się nie zgodzę z tym, że to tak wygląda ogólnie.
A to czyli...
No, ale tak, tak.
To czyli ty w ogóle... To nie oglądałaś w ogóle siatkówki jako dziecko tych sukcesów, nie wiem, kadry... Znaczy nie chcę
nie,
mówić...
No taką to jeszcze to oglądałam, no ale to były wybiórcze mecze, jakieś półfinały, finały tak naprawdę, ale nie to, że kiedykolwiek śledziłam, też nikt u mnie w domu aż tak z pasji nie oglądał tej siatkówki, więc... Więc takiego ogólnego obrazu nie mam. Pamiętam tylko jakieś wybiórcze sytuacje i zawodników typu Marszczonek albo Gruszka. No, takie jest już starsze nazwiska. I też tak średnio pamiętam, ile wtedy miałam 12, jak to się działo.
Skąd muzyka wzięła się w życiu twojej rodziny? Bo wiem, że też opowiadałaś w jednym z wywiadów, że z tatą jako małe dziecko tam jeszcze na gitarze małej grałaś i tak dalej. Skąd to w ogóle, czy to u was cała rodzina jest taka pozytywnie zakręcona, jeżeli chodzi o muzykę?
jest pozytywnie zakręcona kropka. A więc myślę, że ta muzyka jest tam... Kurczę, no muzyka rzeczywiście gdzieś tam towarzyszyła od zawsze i z tatą sobie graliśmy, chodziliśmy na koncerty, więc też jakby takie po prostu mam wrażenie ukulturalnianie dzieci sprawiło, że gdzieś te nasze zainteresowania moje i mojego brata są takie, a nie inne. I ta muza w zasadzie, nie wiem, też nikt nie był nigdy jakoś tak związany super z tą muzą, że to nie była praca. No ale jakiś rodzaj spędzania czasu albo po prostu hobby, albo coś, co jesteśmy dobrzy. Tak, trochę z przypadku, trochę z fanu po prostu.
Czyli nie powiesz, że masz talent do gry na jakimś instrumencie?
Moja skromność mi na to nie pozwoli.
A tak jakbyś miała odstawić na bok, to jakbyś swoje umiejętności gry, obojętnie którym instrumencie, porównała do umiejętności gry w siatkówkę?
Który dokładnie instrument bym
właśnie
porównała?
Nie, znaczy, wybierz najlepszy, na którym najlepiej ci idzie i porównaj go do siatkówki.
Okej, rozumiem.
Nie wiem, czy to jest flet, czy to jest keyboard, czy gitara.
Na flecie poprzecznym grałam najlepiej, także serio ogarniałam, co się dzieje i czytałam nutki już tak na poważnie. I porównałabym moje umiejętności na flecie do mojej gry, jak grałam pierwszy sezon w Legionowie.
Ale ten przed wjazdem na studia, czy już po przyjeździe?
Nie, no ten bliżej dnia teraźniejszego.
Aha, no to... Nie, no to już, to już jest coś.
Trochę grałam na tym flecie, ale ogólnie razem z tatą mamy całkiem dobry słuch i też ze słuchu jesteśmy w stanie dużo zagrać. Ja w zasadzie się uczę tak bardziej ze słuchu, że jak coś mi się podoba, no to posłucham sobie tego kilka razy, usiądę do pianina i porozkminiam to trochę. Trochę zrobię to w swoim stylu, trochę poeksperymentuję i tak bawię się raczej słuchem i dźwiękiem, a nie nutami. Jakby tak nigdy nie potrafiłam czytać, chociaż jest mi szkoda, bo strasznie bym chciała czytać nutki na pianinie.
A opowiedz mi historię zespołu z Piaseczna. Czemu to nie wypaliło?
Wydaje mi się, że hajs, no. Co innego tam mogło. Pieniędzy nie było. Ten mały klubik, takie raczej, żeby się dzieciaki poruszały, nic poważnego. Jakieś turnieje takie, zaproszenia, więc to jest chyba normalne, że tam się zaczyna od takich niższych zespołów, nie, i się wchodzi wyżej. No i to nigdy nie miało prawa zostać na dłużej po prostu. Ale ogólnie mega miło wspominam tamte czasy i tamte dziewczyny zaraziły mnie pasją do robienia tego i do trenowania i do zawierania takich znajomości drużynowych, bo one są troszeczkę inne niż takie zwykłe znajomości. I to mnie wtedy urzekło w tym, więc jak się nas pojawiła okazja, no to poszłam w to.
Teraz jak patrzysz już jako doświadczona zawodniczka, jak już przed chwilą wspomniałaś, na te swoje początki, na to, że ty zaczęłaś późno, ale ty bardzo szybko wspinałaś się. Zaraz przyszły powołania do kadry juniorskiej. Był Szczyrk, były turnieje z kadrą. To wszystko działo się dosyć szybko. I teraz jak ty patrzysz...
Ekstremalnie szybko.
Tak, i ty teraz jak patrzysz na to, to przede wszystkim po pierwsze, czy czułaś się tak mentalnie gotowa na to? I dwa, czy to cię w jakiś sposób zaskoczyło teraz, jak sobie tak spojrzysz na to? Czy może było wszystko zbyt szybko poszło?
To też jest dobre pytanie i ja sobie od czasu do czasu o nim myślę. Wydaje mi się, że moją dużą siłą było to, że byłam dosyć tak wszechstronnie uzdolniona, jeśli chodzi o sport. I bardzo dużo tego sportu zawsze było i gdzieś ta motoryka pozwoliła mi szybko się nauczyć siatkówki. Ale pamiętam swoje pierwsze mecze. Ja tak z tego Piaseczna jakoś pokrętną drogą przygiełgałam się do tej kadry i pierwsze moje zgrupowanie było w zasadzie jakby w te same wakacje, w którym zaczęłam grać jakby w tym samym roku, nie? Więc w ogóle jakoś ostre to było. I pamiętam, jak dziewczyny się na mnie patrzyły w ogóle, skąd ona jest. Jak ona atakuje, to zaraz po tym, jak zaatakuje, co w ogóle jest cudem, jeśli to się wydarzy i spada, to za każdym razem spada na tyłek. Ja nie byłam w stanie w ogóle jakby ogarnąć, jak mam skakać do tego, więc... To było bardzo ciekawe doświadczenie i w sumie to jestem dumna z siebie, jak to zrobiłam, bo myślę, że to nie każdemu się tak zdarza, a mi gdzieś ta droga się tak ułożyła, że to bardzo szybko poszło dalej. Ale ja też dużo pracowałam tak na treningach i od razu w taki bardzo mocny system weszłam, więc też szybko się uczyłam. I ogólnie lubię się uczyć tak od lepszych od siebie i dużo szybciej wtedy wszystko łapię. No i tam to było takie ćwiczenie ekspresowe.
Ale to ktoś mógłby powiedzieć, o, ona miała wzrost, no to dali ją na środek i przynajmniej sobie da podskoczy, coś może zablokuje. A jednak, jak sama powiedziałaś, szybko łapałaś, o co chodzi w tej siatkówce, jeżeli chodzi już o takiej profesjonalnej. Więc to mnie właśnie ciekawi, że czy teraz właśnie patrzysz, to się tak nie dziwi, że cholera, jak to wyszło?
Że jestem w miejscu, w którym jestem?
Tak.
W sensie chodzi o pozycję czy o klub?
O pozycję, o osiągnięcia, o umiejętności.
No z pozycją to powiem szczerze, że do tej pory mam trochę żal, że zmieniłam, bo grałam na przyjęciu oryginalnie. I gdzieś na którymś turnieju przestawili mnie na środek i tak już zostało. No ale kurczę, darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby, nie? Jak na pozycji środkowej jestem w stanie grać w Mistrzu Polski, to super, to biorę.
Ale zdarza ci się jakoś tam grać
tak,
nawet treningowo?
Tak, no normalnie chodzę sobie na treningi przyjęcia.
Bo na przykład Dominika Sobolska powiedziała mi, że ona jeszcze przed końcem kariery chce zagrać chociaż jeden mecz oficjalny na ataku. Powiedziała, że to jest jej marzenie, że nigdy miała okazji i że nawet w jakichś tam rozgrywkach już bardzo niskiego szczebla, ale chciałaby spróbować właśnie zagrać na ataku. Zastanawiam się, czy ty jakbyś tak właśnie kiedyś by cię dali awaryjnie Ola tam w Tauronlidze na przyjęcie.
Ale to nie będzie awaryjnie, ja zamierzam zmienić pozycję, tylko jeszcze nie teraz, ale zmienię na pewno.
Czyli ty masz już takie poważniejsze plany, chciałabyś trochę dłużej,
tak,
co?
Tak. Nie no, ja ogólnie wychodzę z założenia, że trzeba się rozwijać. I ja bardzo bym chciała spróbować innego jakby pojęcia tej siatkówki i innego spojrzenia na to, bo z każdej pozycji patrzy się trochę inaczej. I strasznie bym chciała zobaczyć, jak to jest i pograć też na innej pozycji. I spróbować trochę, no bo w sumie też tak kurczę siedzieć cały czas na środku.
Ale jak patrzysz na takie inspiracje siatkarskie, na zawodniczki, które podglądasz, to właśnie to jest więcej środkowych ze względu na to, że grasz na tej pozycji, czy też właśnie może podglądasz i gdzieś starasz się brać coś od zawodniczek z innych pozycji?
Nie no, jak teraz podglądam, to głównie środkowe i chcę się rozwijać tutaj na razie i podglądam sobie bardzo dużo gry Edy Erdem klasycznie, bo to jest taka najlepsza ostatnia zawodniczka fastowa. I Jovany Stefanović, tak?
Tak.
Dobrze, mówię. Nazwisko. Mi się zawsze myli albo Jovana, albo Stefana. Ale ja na przykład bardzo cenię, jak ktoś jest kreatywny w siatkówce. Jak używa nieoczywistych zagrań, jak zaskoczy czymś, to mi się to strasznie podoba i to bardzo wysoko cenię, taką nowatorskość w tym wszystkim.
A w męskiej siatkówce też masz jakieś takie postacie, które lubisz oglądać?
No ja uwielbiałam oglądać Ngapeta. Dla mnie to był wirtuos i to jest dla mnie wzór zawodnika właśnie. To uwielbiam oglądać. Więc Ngapet jak najbardziej. A z polskich siatkarzy to lubię na przykład jak Tomek Fornal gra. On też tak nieoczywiście dosyć i też jego persona na boisku jest bardzo intrygująca.
I to w sumie ciekawe, bo jednak że środek, nie chcę obrazić nikogo, ale środek mi się właśnie wydaje taką dosyć konserwatywną pozycją w przeciwieństwie na przykład do rozegrania. No bo ja na przykład z kolei bardzo lubię rozgrywających i na przykład Dzeko. Dzeko to jest po prostu magik, który potrafi czasami tak zagrać, że mi szczęka opada, a w środku mam wrażenie, że to czasem siedzisz, nie grasz na stałe, bo czasami schodzisz, czasami wchodzisz i masz albo właśnie blok, albo coś szybkiego i mam wrażenie, że to nie jest ta pozycja przeciwieństwie do innych, gdzie właśnie tej szansy na kreatywność, na dowolność, na wirtuezerię nie ma aż tak wiele. Nie, zgodzisz się?
No to się nie zgodzę, bo ja znajduję tą wolność twórczą w ataku na środku. Bo akurat to jest fajne, czego nie mają inne pozycje, to, że mamy praktycznie 3 metry siatki albo nawet więcej do wykorzystania. 3 metry z przodu i 3 metry z tyłu, to w sumie 6 metrów. I na tej przestrzeni możemy grać wszystko. Jak się dobrze złapie flow z rozgrywającą, i gdzieś to połączenie jest takie nadnaturalne, że wiemy, co chcemy zagrać i to jest mega, mega w ogóle wzięte z kosmosu, ale to wychodzi, to jest najbardziej wolna pozycja, żeby sobie coś wymyślić na atak. Przy okazji to jest też bardzo szybkie i często skuteczne, bo przy takiej kombinacyjnej grze też ciężko bardzo zareagować.
A jak się buduje relacje z rozgrywającą? Jakby co jest najważniejsze, że czasami jest tak, że klik i od razu środkowa z rozgrywającą się dogadują, a czasami jest tak, że mijają miesiące i te piłki są, nie wiem, za wysokie, za niskie, za wolne, za szybkie.
Kurczę, to też jest świetne pytanie. Wydaje mi się, że ogólnie trzeba być po prostu dobrym człowiekiem i to samo gdzieś się rodzi, ale ja też mocno wierzę w vibe po prostu i jak się z kimś ma dobry przelot, no to samo żre i nie trzeba jakby... I to nie wymaga nakładów pracy, ale jakby bycie dobrym człowiekiem zawsze popłaca, więc po prostu bycie uprzejmym i współpraca i teamwork i to są takie, myślę, podstawowe wartości, które budują dobrą relację na boisku.
Roberta się do takich osób zalicza?
Robi jest w ogóle super rozgrywającą. Ja jeszcze nie grałam z taką dziewczyną, która jest aż tak jakby chętna do współpracy. Gdzie jakby zawodniczka, która grała na olimpiadzie i wygrywała medale, a za każdym razem jak jest jakaś taka piłka do kwestionowania, to się pyta, co jest, co chcesz, co ci nie pasowało, co ci pasuje, a może tak zrobimy, a może tak, więc jakby tu jest totalny szacun i absolutna petarda ze strony Roberty. Tak.
A jeżeli chodzi, to rozmawiamy o Robercie, a jeżeli mówimy o Kadrze i Joannie Wołosz, druga ze świetnych rozgrywających,
tak, tak.
To jak właśnie, co je różni? Jakby z obiema ci się tak samo współpracowało, tak samo nawiązywało tą nić porozumienia na boisku?
Z Asią miałam dużo mniej czasu w ogóle, żeby coś takiego wytworzyć, ale to co grałyśmy na przykład na tych sparingach z Turcją, no to myślę, że to było spoko i też Asia na przykład wrzuca mi takie piłki bardzo nieoczywiste, jak gdzieś z miejsca skacze i krzycze, że jestem i ona to wrzuci i to wchodzi i to jest coś pięknego, no to jest takie połączenie mega, mega, mega satysfakcjonujące. Aśka w ogóle gra super szybko. Jak ja pierwszy raz przyjechałam na te treningi do kadry, to myślałam, że kostki pokręcę, bo zasuwa te piłki na lewo i prawo. Ja mówię, ja nawet nie widzę. Jest niesamowita w tym. Plus jeszcze no, super dokładna i też bardzo szybko się zgrywa z dziewczynami, co jest super ciężką umiejętnością, żeby wyczuć jaką piłkę kto chce i od razu to robić. Więc duży szacunek też dla Aśki.
Pomówmy trochę o tym roku w USA, bo z tego, co się przygotowałem do rozmowy, to nie wspominasz go tak jakoś tam nadzwyczaj dobrze. A z tego, co widzę co roku, no to masa zawodniczek z Polski wyjeżdża do USA, do NCAA. To też wynika z tego faktu, że dla kobiet w USA jest więcej stypendiów niż dla mężczyzn. Poza tym no jakoś tak łatwiej jest ten poziom też taki, nie masz takiej dużej różnicy jak na przykład u facetów, ale jak ty wspominasz ten okres, jeżeli chodzi o czysto siatkarsko? Czego on ci nauczył, czego ci brakowało może teraz, jak już patrzysz jako zawodniczka, która grała i w kadrze, i na wysokim poziomie?
No brakowało mi na pewno takiej myśli szkoleniowej, europejskiej po prostu, bo to się bardzo różni, system pracy w Stanach i system pracy w Polsce albo z zagranicznymi trenerami. Więc tutaj czułam się dosyć nieswojo, chociaż jak już jakby weszło mi to w nawyk takie trenowanie, to było całkiem ciekawe, bo bardzo dużo bodźców różnych, taki bardzo szybka zmiana ćwiczeń, bardzo intensywnie, kilka powtórzeń następne. Więc to było ciekawe bardzo i to wyniosłam na pewno na plus. Na plus też taki feeling jakby w środku zespołu, takiego jak już jesteśmy na boisku, to jesteśmy walczaki, ale z uśmiechem. To też jest fajne. A tak to ciężki był czas, no. Był ciężki, bo ja trochę miałam inne wyobrażenie tej siatkówki tam. Plus pojechałam tam i zaczęła się pandemia, więc bardzo długa samotność i trudne czasy po prostu. Myślę, że dla wszystkich, ale na takim wygnaniu w ogóle. Więc tak, na pewno nauczyło mnie to bycia tak samej i nie mam z tym problemu już i lubię to, ale wtedy było ciężko.
Chcesz powiedzieć, że kiedyś miałaś taką potrzebę bycia z ludźmi? Bałaś się samotności?
Nie bałam się, ale wydaje mi się, że to jest ogólnie trudne i mało ludzi tak potrafi siedzieć bez niczego po prostu samemu ze sobą w pokoju. To już jest, myślę, że to nie jest łatwe tak globalnie, a tutaj strach przed tym, myślę, że nawet podświadomy ma wiele ludzi, ale to jest do przepracowania wszystko.
Jeżeli chodzi, bo to przez pandemię pewnie rozumiem, że nie miałaś zbytnio okazji jakby poczuć tego życia, studenckiego życia po prostu w Stanach teraz o USC mówi się bardzo wiele ze względu na to, że syn LeBrona Jamesa tam teraz będzie grał.
I, tak, tak.
I w ogóle jakby już cały ten merch z nim jest, to wszystko jakby duża mania na to. Ale czy ty miałaś jakoś właśnie okazję to poczuć tego właśnie amerykańskiego stylu życia i studiowania?
Tak, 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 tak. Pierwsze kilka miesięcy chyba do marca. Ja tam pojechałam w styczniu, więc pierwsze 3 miesiące. No to było takie amerykańskie życie i chodzenie między klasami, między budynkami w ogóle, bo to na gigantycznym kampusie, więc to odległości po prostu, żeby w 5 minut, 10 minut przerwy zdążyć, to był wyczyn, dodatkowy trening. Ale super te zajęcia, naprawdę. Gdyby nie ta pandemia, to pewnie bym tam została, bo ta szkoła była cudowna i to, ile mi to takich ścieżek różnych hobby, zainteresowań dodało i powiększyło moje pole widzenia, super. Nie zamieniałabym tego z niczym innym. Coś mega świetnego ten system nauki w Stanach. No i takiego życia towarzyskiego też trochę, bo udało mi się pójść na jedną czy dwie frat party. I też zobaczyłam, jak to jest. Trochę nie dla mnie klimacik, ale bardzo ciekawe doświadczenie.
A jakieś dziewczyny poza tobą wybiły się teraz, widzisz, w tej profesjonalnej siatkówce?
Tak, z mojej szkoły, tylko jakby się minęłyśmy w drużynie, bo ja przychodziłam, ona właśnie kończyła. Kalia Lanier teraz gra w Stanach.
A tak.
W kadrze. Właśnie dzisiaj dziewczyny były na siłowni, ale nie widziałam jej, chyba nie jest powołana. Ale kurczę, nie wiem, czy na pewno jej tam nie widziałam. Może się gdzieś ukryła. Więc ona no, super wypłynęła, ale ona w tym USC robiła furorę po prostu. Tam 90% punktów należało do niej, jakieś rekordy biła, więc na pewno się tam wyświetlała na tle innych zawodniczek i ona teraz robi super karierę.
Ale widzisz różnicę w mentalności między amerykańskimi siatkarkami a europejskimi? Już jeżeli mówimy o takim profesjonalnym graniu. Mm-hmm.
No to nie mam zdania na ten temat, bo nigdy nie pracowałam dłużej, nie rozmawiałam z dziewczyną z Ameryki.
Dobra.
Sorry, w Legionowie, w pierwszym sezonie, w drugim sezonie w Legionowie, przez pierwsze kilka miesięcy była
Lauren,
środkowa.
Barfield.
Tak, no, Lauren Barfield.
Tak, tak.
I ona rzeczywiście miała bardzo fajne podejście. Takie właśnie walczakowe i że się nie poddajemy, że jedziemy. Bardzo takie zdeterminowane i no, energetyzowane podejście. Więc tutaj mam jedno doświadczenie.
No ale to było krótkie z tego, co wiesz, dobrze pamiętam.
Tak, dlatego w ogóle zapomniałam
tak,
o nim.
Tak, przecież ja też od razu mi się przypomniało, kiedy wspomniałaś, no bo przecież ja już wtedy pracowałem co już przy Legionowi. A jeżeli już mówimy o tej Legionowi, no są i dobre i złe wspomnienia. Sama dobrze wiesz, jakby, jak to się wszystko skończyło, ale też dobrze wiesz, jak to się jakby toczyło w trakcie sezonu, jeżeli mówimy o wynikach sportowych. Teraz jak patrzysz na ten okres, to jest na plus, czy jednak cały czas tobie siedzi zadra z tego, jak to się wszystko skończyło?
Nie, ty mi nie siedzi zadra, bo ja też nie grałam wtedy dla pieniędzy. Grałam dla zespołu i grałam dla wyniku. I ogólnie wychodzę z założenia, że pieniądze szczęścia nie dają i mimo bardziej mnie boli w tej całej sytuacji to, że to w ogóle tak wyglądało. Jakby te pieniądze dla mnie to jest trochę już w tym momencie sprawa drugorzędna, chociaż pieniądze są ważne, nie ukrywajmy, tak? Ale to, że w ogóle takie sytuacje mają miejsce, to, że nic się z tym nie dzieje, to, że ludzie, którzy w tym uczestniczą, nie chcą tego w ogóle zmieniać, dla mnie to jest najsmutniejsze w tym wszystkim i to mnie boli. I no tak, tak, to jest na in minus, a in plus na pewno wynik i drużyna i to, co myśmy zrobiły, bo doszłyśmy do finału Pucharu Polski. Byłyśmy o krok od grania w półfinale.
Znaczy już tak.
Półfinale.
Tak.
Grałyśmy
tak.
Finalnie o...
Piąte miejsce.
No, piąte miejsce. Więc jakby myślę, że mało ludzi w ogóle podejrzewało, że będziemy tak wysoko i to było coś pięknego, że tworzyłyśmy. I też takie podejście, że gramy dla drużyny miało bardzo wiele zawodniczek. Więc to było mega kochane i wspaniałe.
A jak przeszłaś z Legionowi do ŁKS-u, to poczułaś przeskok?
Przeskok w jakim sensie? Siatkarskim?
Znaczy przede wszystkim siatkarskim. Czy była jakaś taka zauważalna różnica poziomów? I druga sprawa, no to pewnie, no jeżeli tak mówił mi Ale, tak mówili mi chłopacy, jeżeli mówimy o kwestiach organizacyjnych, to jednak oni powiedzieli, że no w ŁKS-ie to na znacznie wyższym poziomie.
No tak,
jest niż ŁKS jest
top, jeśli chodzi o organizację, jeśli chodzi o finanse i rozkminianie takich technicznych rzeczy, no to myślę, że to jest absolutny top i to też się składa na wynik końcowy. Więc absolutnie tutaj ludzie, którzy zajmują się, sprawują urzędy w tym klubie, na pewno dołożyli swoją cegiełkę, żeby ten wynik z zeszłego sezonu się ziścił. A siatkarsko, kurczę, no ja trenuję z trenerem Alessandro już trzeci sezon, więc te przeskoki tak bardzo nie widzę może. W zeszłym sezonie był taki moment, że mówię, Boże, jak my tak gramy, to jesteśmy w stanie wygrać z każdym. I miałam taki moment, że czułam się potwornie mocno jako część tej drużyny i w ogóle tak miałam mocne poczucie, że to jest zarąbista siatkówka, więc doszłyśmy do takiego poziomu. Ale tak myślę, że to stopniowo idzie. Ciężko się tak, no to myślę, patrzy ze środka.
Roberta mi powiedziała, że jej zdaniem, z tego co ona widziała i słyszała od innych osób, to trener Chiappini nie jest typowym włoskim trenerem. Nawet nie wiem, co to można, jak się rozumie określenie typowy włoski trener, ale czy ty się zgodzisz w ogóle z czymś takim, z takimi słowami?
Wiesz co, ciężko mi,
właśnie
bo
też, tak...
też nie mam jakiegoś świetnego doświadczenia z włoskimi trenerami innymi niż
tak,
trener
Chiappini. No jeszcze jest trener Lavarini, tak, w kadrze.
No ale to jak pracujemy... Pracujemy zupełnie inaczej niż w klubie. To są zupełnie dwa różne style pracy. Nie wiem, no wydaje mi się, że trener Chiappini też jest trochę może jakby wkomponował się w charakter rologię polskiej siatkówki i gdzieś myślę, że łatwo się z nim współpracuje i może to nie wygląda jak typowy włoski coachu. Ale jak dla mnie spoko. No a trener Lavarini jest ekspresyjnym człowiekiem, więc może o to chodzi, że są właśnie ekspresyjni.
Jeżeli mówisz, że trudno się tak porównuje tą kadrę do klubu, jak rozmawiałem w tamtym roku z trenerem Guidetti, to on powiedział mi, że z perspektywy zawodniczki gra w klubie jest jak pobyt w wielogwiazdkowym, pięciogwiazdkowym hotelu, a pobyt i gra w kadrze jest jak kemping. Bo jakby masz cały czas, masz krótki ten przedział czasu, bo masz zaraz mecz, nie masz już przez to, że ten kalendarz się rozrósł, to nie masz jakby zbyt wiele czasu na takie przygotowania i musisz wszystko tak jakby rzeźbić no, na szybcika, a jednak w klubie to masz ten komfort, że każda zawodniczka jest u siebie, jest tak, rozegra mecz, idzie do siebie, masz kilka dni, możesz sobie ten plan tygodniowy treningów zaplanować. I on właśnie takie dał no, niecodzienne porównanie. I ja zastanawiam się, jak to z twojej perspektywy wygląda. Czy zgodzisz się z tym?
Zgodzę się z tym. Chociaż to nie jest moje zdanie. Ale ma to absolutnie sens i to tak wygląda rzeczywiście, że tutaj jesteśmy na miejscu, wszystko współukładane, a na kadrze to jest takie skakanie z miejsca na miejsce, zawsze w hotelach, to jest takie na szybko wszystko ustawione. Więc zgodzę się, że to tak wygląda. Ale ja bardzo lubię okres kadry. Uwielbiam, bo ja potrzebuję nowych bodźców i to, że jest tam bardzo dużo zmiennych, bardzo dużo różnych doświadczeń i nawet to, że jesteśmy w innym kraju jest super i w ogóle abstrakcyjne. Więc dla mnie to jest, nie porównywałabym jakby życia w klubie do pięciogwiazdkowego hotelu. W moim odczuciu jakby emocjonalnej wartości tych dwóch okresów. I też nie porównałabym je do kempingowania na kadrze. Jakby one są, jeśli chodzi o takie moje uczucia w stosunku do tych dwóch okresów, są na równi. I nawet czasem bardziej lubię kadrę.
A Szczyrk ci się nie przejadł przez te wszystkie lata, gdy już tam...
Jako miejscowa?
Tak znasz bardzo dobrze te miejsce, że zastanawiam się, że jak, nie wiem, kolejny raz masz tam jechać, to czy już tak...
Właśnie to jest fajne, bo jak tam wracam, to mam super dużo wspomnień i bardzo dużo takich różnych, jakby te miejsca, te zapachy przywołują bardzo fajne uczucia, więc ja lubię tam wracać. No ale tak, jak już te pierwsze uczucia się pojawią i pójdą, to się robi. Jakbym tutaj żyła całe życie, nie?
Nawet słyszałem od dziewczyn kiedyś, że mówiły na to, że to klasztor jest na Szczyrk, ale no to chyba aż tak, aż ty takiego określenia byś nie dała.
Ja nigdy nie nazywałam tego klasztorem.
Właśnie ale nie. Tak, skąd to się wzięło w ogóle? Bo też nie od jednej, nie od dwóch zawsze słyszałem, że klasztor na Szczyrk.
Klasztor albo zakon, bardziej zakon mi się wydaje, bo zakonnice w środku siedzą w kościele, w takiej świątyni bardziej, nawet nie w kościele, to świątynia siatkówki. Więc myślę nawet zakon. No jakby system podobny, tak? Idea podobna, więc to o to chodzi.
A skąd się wzięła fotografia? Bo jeżeli mówiliśmy o muzyce, mówiliśmy, tak było trochę o śpiewie, a ta fotografia skąd się wzięła?
Ogólnie jakby nasza rodzina jest bardziej filmowa niż muzyczna. I my mamy jakiś multum w ogóle albumów w domu i filmów z wakacji. Więc ten film i przekaz obrazu jest mi bliski i fotografia jest po prostu takim sposobem na uchwycenie jakiejś emocji tak w danym momencie po prostu. I to dla mnie jest mega pociągająca koncepcja i bardzo lubię.
Dlaczego fotografia analogowa jest lepsza od cyfrowej? Bo wiem, że jednak bardziej jesteś
nie
w kierunku...
Nie mówię, że jest lepsza.
Bo wiem, że bardziej jest jesteś w kierunku... Prostu... Tak, bardziej ci...
Ja jeszcze nie próbowałam tak na poważnie cyfrowej. Nie stać mnie na dobry sprzęt po prostu, więc na razie pcham w to, co mogę, kasę. I zainwestowałam w takie analogowe sprawy, a w ogóle to w taki instant kamera, czyli że od razu wypluwa zdjęcie.
Coś a la Polaroid.
Coś a la Polaroid, tak. I to jest w ogóle jeszcze inna zajawka, bo w momencie cyknięcia foty już ją masz. I to jest bardzo, bardzo satysfakcjonujące dla mojego mózgu milenialskiego, że od razu mam, wiesz, instant gratification. Ale z drugiej strony miałam taką sytuację, gdzie zresztą na kadrze byłyśmy w Radomiu, no i poszłam na spacer do parku razem z tym aparatem. Zagadał mnie jakiś pan po prostu na chodniku w tym parku, że co to jest za kamera i czy ja robię zdjęcia. Mówię, że tak, że mogę panu zrobić, niech się pan ustawi, no to zrobimy sobie sesję. Z jakimś totalnie randomowym ziomem zrobiłam mu parę zdjęć, zachowałam też parę sobie, on dostał te zdjęcia, no to jest mega frajda i też ja bardzo lubię tak randomowo poznawać ludzi i z nimi rozmawiać. I to też jest świetna wymówka, żeby właśnie to robić.
Ale to czyli nigdy nie kusiło cię, nie wiem, na takie zwykłe analogie z kliszą i zabawę, wywoływanie?
Kusi do tej pory, tylko jakoś ostatnio się tym nie... To też nie jest tak, że ja to robię tak non-stop. Nie mam aż takiego... To nie jest mój system pracy. Więc na razie ten film jeszcze gdzieś jest w przyszłości do zrealizowania, ta zajawka akurat.
Właśnie ja się pytam, bo z kolei ja jako dziecko miałem zajawkę na jednorazówki, aparaty. I pamiętam, jak później łaziłem, bardzo mi się podobało to tak wyciąganie kliszy, ile ja razy naświetliłem te kliszy, to już głowa mała. Masę zdjęć pewnie rodzinnych nie ma, bo często jak małe dziecko dostawałem aparat, to się od razu bawiłem. Nawet do dzisiaj mam jeszcze lustrzankę, którą, ale to już cyfrowo, którą zarobiłem właśnie za jedne z pierwszych pieniędzy w dziennikarstwie. I tak zastanawiam się, czy Jak ty w ogóle patrzysz na fotografię? Czy to jest też właśnie taka trochę... Muszę powiedzieć, że nie ucieczka. Nie chciałaś używać słowa ucieczka. Ale czy to jest taka odskocznia? Czy widzisz w tym jakoś po prostu... Czy to jest po prostu taki sposób na spędzenie wolnego czasu? Czy widzisz w tym coś takiego fajniejszego, co cię uzupełnia jako osobę? Daje ci jakoś tam małą część siebie zajmuje?
Nawet nie małą. Ja potrzebuję takiego outputu artystycznego i fotografia jest takim narzędziem, które jest dosyć proste technicznie w obsłudze, a potem już tylko oko się liczy i to, co widzisz, nie? Więc to jest dla mnie po prostu bardzo fajne medium do też wyrażania siebie, ale do jakiegoś takiego samospełnienia może, że po prostu robię coś, co mi się podoba i jak to się jeszcze komuś spodoba, to już w ogóle super, ale ogólnie to też czytałam trochę o fotografii. Zgadzam się z taką pisarką Susan Sontag, ona napisała książkę.
O fotografii.
Jakby tak. Jej koncepcja mega mi siadła, więc no tak ogólnie kurczę, mam wrażenie, że nie mam aż takiej jednej sprecyzowanej tej idei, więc ciężko mi też coś powiedzieć na ten temat.
Najbardziej lubisz fotografować ludzi, miejsca, zwierzęta? Jaka się taka dziedzina fotografii?
Ludzi jeszcze nie fotografowałam aż tak dużo, bo gdzieś boję się wkraczać w ich sferę wolności. Nie każdy chce być fotografowany, ale bardzo podobają mi się fotografie takie street fotografii, że albo bardziej war fotografii, że po prostu jesteś w miejscu, cykasz fotę, nawet nic nie mówisz, po prostu idziesz dalej. I to jest takie czyste łapanie momentu. To jest dla mnie mega, mega koncept. A na razie raczej tak landscape'owo robię zdjęcia. Jakieś ciekawe... Tak, to wygląda jak landscape po prostu. Robię zdjęcia w mieście, robię zdjęcia nad natury, tak gdzieś jak jestem na jakimś spacerze czy gdzieś. Bardzo lubię zrobić zdjęcia architektury. To jest mega spoko. I najfajniejszą serię zdjęć mam z wycieczki do Berlina z zeszłego sezonu. No to tam były takie budynki, że tam naprawdę dało się fajnie to pokleić. Więc myślę, że jak takie zainteresowanie, to bym wybrała architekturę.
Po latach, gdy musiałem fotografować ludzi w różnych miejscach, jakby zawodowo, to doszedłem do wniosku, że jednak fotografia budynków jest lepsza, bo ci budynek nie powie, że brzydko wyszedł na zdjęciu.
No właśnie, to też jest taki... No, ale to... Trzeba po prostu powiedzieć, że to nieprawda i żeby szli pięknie, iść do przodu i odkręcać takie toksyczne myślenie w głowach ludzi.
A sama lubisz być fotografowana?
Ja wolę stać za aparatem. Jakby jak trzeba na zdjęcia do jakiejś sesji klubowej, albo jak trzeba nagrać filmik na przywitanie sezonu i ogłoszenie uczestnictwa i trzeba trochę przeaktorzyć i pomodelować, to spoko. To lubię też tą formę, ale dużo bardziej wolę być po tej drugiej stronie obiektywu.
W dobie, gdy masz właśnie te życie profesjonalnej siatkarki i te wszystkie pasje, które też wymagają czasu, to jak ty te wszystkie rzeczy godzisz?
No to jest ciężki temat i tego czasu rzeczywiście jest, on jest tak jak jeszcze w dziwnych godzinach to jest poupychane i też weekendy odpadają, że tego życia takiego w społeczeństwie jest mało, a to życie zamyka się do kręgu siatkarskiego w zasadzie, więc to jest takie ciekawe do myślenia i do bycia w tym. Ale wydaje mi się, że to naturalnie przychodzi dosyć. No jak gdzieś jadę, to po prostu zabieram ze sobą kamerę i korzystam, staram się to łączyć po prostu. I korzystam z tego, że mamy możliwości podróżowania, po raz drugi. No i co? I że tak naprawdę w ciągu dnia mam też trochę czasu wolnego. No teraz na przykład mam 6 godzin, jesteśmy na rozmowie, mam pełno luzu, zaraz sobie usiądę do pianinka, coś pogram, bo mam w głowie jedną nutkę. I tak, no. Jakoś ten czas się znajduje w międzyczasie po prostu.
A na filmy? Coś ci teraz... Ty jesteś w ogóle bardziej filmowa czy serialowa?
Oba. To są zupełnie dwie różne jakby... Tak jakby się spytać, czy wolisz kurczę teatr... Chociaż nie, no dobra, okej, to nie ma sensu, to porównanie. Lubię oba, bardzo lubię oba, bo to są dwa różne formaty i ostatnio 2 tygodnie obejrzałam wszystkie 4 sezony Sukcesji. Tak mnie to wciągnęło, to jest po prostu jeden gigantyczny film, jak się tak ogląda longiem i ja to dużo bardziej lubię, niż sobie tak dozować po tygodniu. Ja bym zapomniała wszystkiego, co by się działo, co się działo w poprzednim odcinku, ale lubię oba filmy. No, mam swoje topki filmowe, które sobie regularnie odwiedzam i nie wybiorę jednego konkretnego.
Czyli trochę wyprzedziłaś moje pytanie, bo chciałem się właśnie zapytać, czy ty lubisz wracać często do tych filmów, które oglądałaś? Może masz jakieś, nie wiem, uczucia z którymi filmami, że nie wiem, jak oglądasz dany film, to ci od razu poprawia humor i tak dalej, albo jakieś są historie z tym związane, czy jednak wolisz właśnie co już kolejny, nowy, nie wiem, mam znajomych, którzy mają zajawkę właśnie z tego, że oglądają nowe filmy i wchodzą na film weba i wystawiają ocenę i że mają kolejny odhaczony.
Wiesz co, tak po twoich pytaniach bardzo teraz odnoszę wrażenie, że jestem osobą drogi środka.
Czyli środkowo, no.
Tak, to gdzieś jest chyba w moim DNA zapisane. Ja jakby czerpię z obu. Poczekaj, bo się skupiałam na tej drodze środka i nie pamiętam. Aha, o oglądaniu filmu czy odwiedzaniu. Okej, dobra. Oba, no kurczę, ostatnio dostałam polecenie, że to nowy fajny film, więc sobie go obejrzę. Czasami w ogóle głównie jakby filmy oglądam z polecenia, bo jak poznaję kogoś nowego, no to też jest takie pytanie, które gdzieś tam się przewinie w końcu i wymieniamy się jakimiś fajnymi spostrzeżeniami. Mam parę osób, z którymi stale prowadzę kontakt i informujemy się o takich rzeczach, jakieś nowe, fajne coś, no to sobie podpowiemy taką zajawkę. Więc na pewno szukam nowych wrażeń w filmach i w serialach. Ale też no są takie filmy, do których wracam po prostu, bo dla mnie są tak ponadczasowe i tak jakby skrojone do mojej duszy, że po prostu muszę się tam znaleźć raz na jakiś czas.
Co ci dała siatkówka, jeżeli chodzi o takie życiowe lekcje?
O życiowe lekcje w siatkówce? Na pewno to, że na wszystko przychodzi czas. I że nie ma co stresować się, ani zbyt wcześnie cieszyć z takich rzeczy. I staram się, bo to jest bardzo ciężkie i mi to w ogóle na razie nie wychodzi, ale staram się, to jest ważne, żeby się nie nakręcać na ani w jedną stronę albo w drugą, żeby ze spokojem podchodzić do każdego nowego dnia i każdej nowej sytuacji, bo ciężko jest sterować wszystkim naokoło siebie. To jest praktycznie niemożliwe. Ja muszę jakby, nie muszę, ale chcę odnaleźć się właśnie w takim free fall, że po prostu mam interakcję, a nie napinam się na żadną opcję.
A masz już wizję siebie za 10-15 lat?
Ja mam z 10 takich wizji różnych, ale nie wiem, która się wypełni i też się nie napinam, więc pozwalam temu płynąć i niech się dzieje wola nieba.
I na koniec, jaka piosenka albo film, możesz wybrać, najlepiej opisałby twoje dotychczasowe życie?
Jedna piosenka?
Tak, jedna. Nie robimy tutaj playlisty. Nie robimy playlisty na Spotify'u.
Ostatnio słyszałam taką piosenkę Pauliny Przybysz. Jak ona się nazywała? Chyba Wszystko. I tam jest taki początek trochę jakby słowa mówionego, recytacji bardziej niż śpiewania, że i czemu się smucisz? I tak nie przeżyjesz tych wszystkich zajebistych rzeczy. I to było takie, tak mnie kopnęło po głowie. Mówię, fuck, ja mam często taką rozkminę, że mamy tylko jedno życie i to się już dzieje, nie? I tak naprawdę nie jesteś w stanie sobie przeskoczyć teraz do równoległego wszechświata, w którym jesteś kucharzem, albo w którym jesteś robotnikiem, albo, no wiesz, nie masz takiej szansy po prostu. I to jest ciężki koncept dla mnie do przełknięcia, bo ja bym chciała próbować, chciałabym wszystkiego doznać. A nie da się tak po prostu, nie da się mieć wszystkiego. Więc to jest taka piosenka, która mi ostatnio bardzo fajnie siadła.
Okej, Ola, dziękuję bardzo za to, że znalazłeś czas i za twoje opowieści. Miło było mi cię gościć i no, nic nie pozostaje mi nic innego.
Dzięki za zaproszenie, bardzo fajna rozmowa, kilka naprawdę ciężkich pytań, takich na rozkminę grube. Więc bardzo fajne, dzięki.